opinie, refleksje, recenzje.
Zanim oddamy głos Andrzejowi Chylewskiemu, posłuchajmy może, co na temat tego programu miał do powiedzenia profesor Jörg Breiding, czyli szef zespołu, znawca zresztą muzyki dawnej. Myślę, że oba chóry bardzo dobrze do siebie pasują, mówi szef hanowerskiego chóru, profesor Jörg Breiding. Bardzo dobrze zrozumieliśmy się także podczas naszego ostatniego występu w Poznaniu. Nie mieliśmy teraz zbyt wiele czasu na próby, bo spotkaliśmy się dopiero tutaj, ale pasujemy do siebie świetnie. A jakie były najważniejsze koncerty chóru w ostatnim czasie? Myślę, że występ z London Brass na koncercie gwiazdkowym i tej światowej sławy zespołem. Zarejestrowaliśmy płytę, ona powinna się ukazać w październiku i zawiera kolędy. Także mieliśmy w Hanowerze, w Dolnej Saksonii, wielkie uroczystości, bowiem mieliśmy jubileusz 300 lat od momentu, gdy książę Georg został królem Anglii. Przez 23 lata trwał szczególnie ścisły związek pomiędzy Anglią i Hanowerem i wiązał się oczywiście z dworem. Pięciu książąt hanowerskich panowało w Anglii. Stąd u nas były z tego powodu wielkie uroczystości i wystawa, którą można było oglądać. Mieliśmy szczęście, że mogliśmy ponownie odkryć muzykę, która brzmiała przed setkami lat właśnie w Westminster Abbey. To spowodowało, że nasze obchody pozwoliły na przypomnienie tej muzyki. Mamy świadomość, że nie cieszyła się ona zbyt wielkim powodzeniem przez 300 lat. Z tego programu śpiewaliśmy także kilka pozycji. Były to utwory Purcella, Crafta czy Thomasa Tellisa. A szczególnie Utrecht Te Deum, skomponowane w 1715 roku przez Georga Friedricha Händla z okazji pokoju w Utrechcie, to także bardzo ciekawy utwór, mający 300 lat. Bardzo lubimy tę kompozycję, chętnie ją wykonujemy. Powstała właśnie wtedy, gdy książę hanowerski obejmował tron w Anglii. Ale wtedy nie była wykonana, bowiem Ernst, król Jerzy II, został wiele lat później królem. To było w 1727 roku. I wtedy Händel napisał sławne Coronation Anthems. Hanowerski chór chłopięcy został założony w 1950 roku. Chłopcy nie mieszkają w internacie, tak jak to jest w Lipsku, Dreźnie czy Regensburgu. Mieszkają ze swoimi rodzicami. Chodzą do różnych szkół. Spotykają się w wolnym czasie. Dwa razy w tygodniu próbujemy po 3 godziny. Także próby odbywają się w sobotę. Również chłopcy mają indywidualne zajęcia z emisji głosu. Mają więc, można powiedzieć, bardzo intensywne hobby. Tak wypełniają swój wolny czas. Wykonujemy około 30 koncertów rocznie. Zawsze również planujemy jedną wielką podróż w każdym roku. Szczególnie lubimy muzykę Jana Sebastiana Bacha. Utwory kantora Lipskiego są zawsze cenione w naszym zespole. Mój poprzednik, profesor Heinz Hennig, zawsze opowiadał mi o Poznaniu i o licznych koncertach i kontaktach tutaj z tym miastem. Mówił Herr Breiding, muzyka Bacha jest zawsze wspaniała i kompozytor zawarł w niej tyle trudności, że można ją zawsze odkrywać. Gdy się próbuje, odnajduje się w niej tyle nowych elementów. To budzi zachwyt. Nie tylko śpiewaków, ale i dyrygenta. Na przykład Modet Singet dem Herrn, który wykonujemy w Polsce także, jest piękny. Tak więc Bach jest tym twórcą, którego utwory zawsze znajdują się w naszym repertuarze. Podobnie zresztą kompozycje Heinricha Schütza. To są takie fundamenty naszego repertuaru. Oczywiście dochodzą jeszcze inne pozycje światowej literatury. Ale przecież zespół brał udział w nagraniu kompletu kantat Bacha. Tak, to było dawno temu pod dyrekcją Gustawa Leonarda. A za jakie utwory otrzymaliście Państwo nagrodę Echo Prize? To było za krążek z utworami Andreasa Hammerschmidta. Odkryliśmy na nowo te kompozycje. tradycję. To taka ciekawostka, że te utwory powstały dla Kościoła Świętej Elżbiety we Wrocławiu. Byliśmy w 2005 roku we Wrocławiu i właśnie w tym kościele wykonywaliśmy tę kompozycję. I z różnych notatek historycznych wynika, że to było pierwsze wykonanie utworu po kilku wiekach. No i właśnie, ta płyta otrzymała Echa Prize. Również płyta z 2010 roku została doceniona, bowiem 9 chórów hanowerskich podjęło projekt, tak jak zupełnie za czasów Bacha, że na każdą niedzielę powstawała nowa kantata, a więc wykonywana była muzyka najnowsza i te wszystkie zespoły łącznie z Nasrym zostały w ten sposób docenione. A co pan sądzi o tym festiwalu i o spotkaniach chórów z Europy? To wspaniała sprawa. Zdaję sobie sprawę, że wymagała przygotowania wielorakiego ta impreza, wielkiej pracy. Muszę złożyć i podziękowania i gratulacje organizatorom. Czujemy się tu wspaniale, rozumiemy bez słów. Poznański Chór Chłopięcy zorganizował wspaniałą orkiestrę barokową, która świetnie grała. Mamy kontakt z chórem z Dortmundu. Oczywiście z czasem jest krucho, bo każdy chór musi próbować i pracować nad swoimi programami. Nie ma takich możliwości spotkań, bo każdy zespół wyrusza w swoją trasę każdego dnia. Doceniamy tę wielką pracę i czujemy się w Poznaniu znakomicie. Mam nadzieję, że będziemy mogli się zrewanżować i zaprosić Poznański Chór Chłopięcy do Hanoweru. Dzisiaj, słuchając opus zespołów, byłem zszokowany tym pełnym brzmieniem, dlatego myślimy o dużym utworze wokalno-instrumentalnym. Z pewnością będzie to jakieś oratorium. Mam wiele pomysłów. Myślę, że uda się je zrealizować. Teraz powracamy do drugiej części omawiania Festiwalu Chórów Chłopięcych, który zakończył się w niedzielę wieczorem w Poznaniu. Jeszcze raz przed naszym mikrofonem Andrzej Chylewski. Dobry wieczór,
Dobry
Andrzej.
Dobry wieczór Państwu, witam Cię, Alu.
Wczoraj omawialiśmy występy zespołów z Wilna i Gütersloh, natomiast dzisiaj przed nami jeszcze omówienie występu trzech chórów. Rozpocznijmy od dla mnie takiej dominanty festiwalu, która miała miejsce w minioną sobotę w kościele ojców franciszkanów. Spotkały się dwa chóry, zresztą nie po raz pierwszy, bo dobrze zaprzyjaźnione od wielu lat. Hanowerski Chór Chłopięcy i Poznański Chór Chłopięcy. I co mnie uderzyło, muszę powiedzieć, i to zawsze, gdy słucham obu zespołów, mam absolutnie te same odczucia. Emisja obu chórów, taka jasna emisja powoduje, że nawet gdy zewrą szyki, te dwa zespoły brzmią homogenicznie.
Całe wykonanie, bo domyślam się, że masz na myśli Georga Friedricha Händla Utrecht Te Deum. To jest kompozycja, która wywiera wrażenie przez co? Nie ma jednak jak Händel. Ponieważ w tym koncercie usłyszeliśmy wcześniej kompozycje takich twórców jak Child, Purcell, Tallis, Turner, Lowes, Blow, Clark i Croft, to nie są nazwiska zupełnie przypadkowe, to są nazwiska bardzo duże i szczycące się w historii muzyki angielskiej, nie tylko, ogromnymi zasługami i wspaniałymi osiągnięciami. Ale taka kompozycja jak właśnie utrechtskie Te Deum i połączenie chórów pozwala na zaprezentowanie w pełni ich możliwości. Owa jasna emisja była zaledwie jednym z elementów tego, czym oba zespoły mogły się w tym Te Deum pochwalić. Mnie bardziej zaimponowało to, że oba chóry potrafiły się stopić w jeden organizm, który w niektórych miejscach był gigantyczny, był monumentalny i przez to był bardzo ekspresyjny, jednak pod znakomitą kontrolą obydwu dyrygentów, bo podzielili się interpretacją. Z drugiej strony te same dwa połączone zespoły potrafiły się skameralizować brzmieniem. Obydwa zespoły potrafiły zaprezentować bardzo ciekawych solistów, których było dużo.
Ale głównie byli to jednak soliści chóru hanowerskiego.
Bardzo poważne potraktowanie przez solistów, tych często niewielkich wypowiedzi muzycznych, co mi się podobało ze strony dyrygentów. Jeden, ów niemiecki, prężność owa, troska o dbanie o z jednej strony elegancję, z drugiej strony o prawidłowość, o perfekcyjne realizowanie tego, co znajduje się w partyturze. Z drugiej strony znana, przeze mnie lubiana i podziwiana ekspresja Jacka Sykulskiego, a z drugiej strony takaż sama jak niemieckiego dyrygenta, kontrola nad całością. To dwie różne osobowości, ale obydwie przydały temu wykonaniu czegoś, co satysfakcjonowało. Być może nieco mniej satysfakcji dostarczył zespół instrumentalny. Do praktyki barokowej dochodzi się latami ćwiczenia, wykorzystywania dawnych instrumentów.
Ja bym tutaj się z tobą do końca nie zgodziła. To byli studenci, którzy pracują nad muzyką dawną i się czuło, że pojedynczo oni mają wiele do powiedzenia. Mnie się na przykład bardzo podobały instrumenty dęte, przyzwoicie wypadły trąbki.
Absolutnie się z tobą zgadzam.
To była orkiestra festiwalowa, stworzona na potrzeby tego festiwalu. No a na przykład przy pierwszym pulpicie skrzypiec, to trzeba zęby zjeść ze sobą i grać razem, żeby brzmieć homogenicznie. I to jest ten problem.
Czyli jednak mój argument potwierdzasz. Dopiero wiele lat praktyki w wykonawstwie tej muzyki pozwala na operowanie takimi brzmieniami, taką narracją, takim frazowaniem, które jest satysfakcjonujące w wykonawstwie tej muzyki tak dawnej.
Niedziela. Rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod wezwaniem wszystkich świętych na grobli, gdzie o 10:30 zaśpiewał katedralny chór chłopięcy z Rygi. Zespół, który niejako jest przypisany do liturgii w katedrze w Rydze, a więc dla niego to chleb codzienny. Dla mnie trochę szkoda, że tego typu chór wystąpił na mszy dziecięcej, no bo niestety nie wszystkie mamy potrafiły uszanować fakt, że chór przyjechał z bardzo daleka po to, żeby uświetnić tą liturgię, no i nie miały odwagi wyjść ze swoimi płaczącymi dziećmi z kościoła. Szkoda. Ale msza prowadzona przez proboszcza Janusza Grześkowiaka była piękna. Zanim posłuchamy, co na ten temat ma do powiedzenia Andrzej Chylewski, oto Martin Kliżans, dyrygent chóru, który powiedział nam oto tak.
Actually, we have the...
W jaki sposób kształceni są członkowie chóru? Używamy tego samego systemu, co w angielskich szkołach chóralnych. Podobnie jest również w Danii, Finlandii czy w Niemczech. Dwa razy w tygodniu chłopcy mają lekcje indywidualne z nauczycielami śpiewu. Mamy też codzienne próby i tak oto pracujemy z zespołem. Czy uczniowie mają szansę śpiewania wcześniej? Czy istnieje u was coś w rodzaju przedszkola muzycznego? Dwa lata przed rozpoczęciem nauki w szkole dzieci mają możliwość uczęszczania właśnie do takiego przedszkola. Dwa razy w tygodniu odbywają się tam próby chóru, mają też solfeż i w ten sposób są przygotowywani do przesłuchań do dużego chóru. Jaki jest repertuar zespołu? Aktualnie wykonujemy bardzo zróżnicowany repertuar, od renesansu do współczesności. W ciągu roku program zależy od naszej współpracy z Łotewską Agencją Koncertową. Oni planują nam koncerty, sugerują program. Na koniec tego roku wykonamy podczas dwóch wieczorów Weihnachtsoratorium Jana Sebastiana Bacha wraz z solistami i orkiestrą. W zeszłym roku prezentowaliśmy Pasję według świętego Jana. Kiedy zaś wyruszamy na tournée, wykonujemy muzykę łotewską i krajów nadbałtyckich. Często sięgamy po utwory, które odpowiadają głosom chłopięcym, a szczególnie po kompozycje Mozarta, klasycyzmu czy baroku. Na czym polega tajemnica churalnej siły Rygi? Mamy bardzo silną tradycję churalnego śpiewania na Łotwie. Od XVIII wieku co 5 lat odbywa się bardzo ważny festiwal churalny. Skupia 20-tysięczne grono wykonawców. To śpiewanie było też naszą obroną przed sowiecką okupacją. Dla nas jednak najważniejszą rzeczą jest to, że mamy własną szkołę churalną, dzięki której możemy pracować nad naszym poziomem. Mamy jedno miejsce, jeden czas i jedną szkołę. Nad wszystkim pracujemy wspólnie. Uczniowie także grają na instrumentach, a jak już przejdą mutacje, wtedy mogą uczyć się dyrygentury. Mamy też wydział przygotowawczy do Akademii Muzycznej. Ponadto oczywiście są w programie zajęć wszystkie lekcje przedmiotów ogólnokształcących, jak matematyka, historia i tak dalej. A jak pan odbiera ideę organizacji festiwalu? To dobrze, że ktoś zajmuje się organizacją festiwalu chórów chłopięcych, ponieważ jest to bardzo ciężka praca. Dobrze wiem, co to znaczy, ponieważ wiele lat temu także odbywał się festiwal chórów chłopięcych w Rydze, który niestety zakończył się przed 10 laty z powodu braku środków zarówno publicznych, jak i tych sponsorskich.
Zespół z Rygi wykonał fragmenty kompozycji mszy Rigensis Urszula Praulinsa, współczesnego kompozytora, rocznik 1957, bardzo ważnego kompozytora dla muzyki łotewskiej, który jest bardzo ceniony ze względu na to, że tkwi w muzyce churalnej, w organizacji życia churalnego. To kompozycja, która pozwala na wykazanie wszelkiej odmienności i tego, co tak urzeka. To zespół, który przede wszystkim cechuje gigantyczna, bardzo głęboka muzykalność, wynikająca z tego, jak członkowie tego zespołu są przygotowywani do wykonawstwa, do zawodu. Kilka lat po skomponowaniu tego dzieła, w roku 2002, angielski chór Trinity College wykonał ten utwór, nagrał go. To pokazuje, jaki wspaniały zespół mieliśmy okazję gościć, jakiego słuchać.
A teraz jeszcze na naszej antenie chór z Rygi. Słuchaliśmy fragmentu występu chóru katedralnego z Rygi w niedzielę rano, a w niedzielę wieczorem także w kościele przy Grobli zakończenie festiwalu. Koncert bardzo znaczący pod względem pewnego przesłania. Otóż z okazji 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej kompozycja Kinderkreuzung, czyli krucjata dziecięca Ralfa Jusslufa Gawlika. I tutaj też znamienne spotkały się dwa chóry niemieckie i chór polski oraz muzycy Sinfonietty Polonia.
Kompozycja Nomen Omen opus 13 skomplikowana i po pierwszym wysłuchaniu nasuwająca mieszane refleksje. Prowadzący polską premierę Jacek Sykulski powiedział mi, że dopiero gdzieś około 10 wykonania zaczynał rozumieć dogłębnie, ostatecznie wszelkie komplikacje i zawiłości struktury formalnej całej kompozycji. Bo z jednej strony kapitalna partia organowa, skądinąd znakomicie realizowana przez poznańskiego absolwenta Akademii Muzycznej Jakuba Pankowiaka, z drugiej strony wspaniałe partie churalne, które właśnie batuta Jacka Sykulskiego uwypukliła. Partie, które charakteryzowały się nie tylko skomplikowanymi elementami interwałowymi, ale także wymagające wirtuozerii. Stąd nie dziwi zebranie właśnie dwóch chórów niemieckich i polskiego chóru. Nie ma wątpliwości, że Ralf Jusslufa Gawlik to w wielkim stopniu intelektualista i taki charakter nosi struktura tej kompozycji. Być może ten nadmierny intelektualizm przeszkodził co nieco właśnie od razu prostej, łatwej percepcji tej kompozycji. Skądinąd z drugiej strony nie ma najmniejszych wątpliwości, że Ralf Jusslufa Gawlik, aktualnie wykładowca Wyższej Szkoły Muzycznej w Bostonie, to kompozytor prezentujący warsztat twórczy na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Słowem, kompozycja, która stała się puentą festiwalu, który w całości obejmował bardzo ciekawy repertuar i znakomity poziom wykonawczy.
Jednego mi zabrakło na tym festiwalu, muszę powiedzieć. Miejsca, w którym mogłabym usłyszeć wszystkie chóry wspólnie. Oczywiście nie wspólnie śpiewające, ale w jakimś stopniu dałoby to pogląd na to, jak wysoki poziom był tego festiwalu.
Jestem nieco odmiennego zdania, ponieważ uważam, że koncerty, które zostały w tym festiwalu zaprezentowane, pozwalały skupić się na tym, co różniło każdy zespół w jego...
A one także powinny się odbyć, oprócz tego, oczywiście.
I tutaj miałem możliwość skupić się i podziwiać gigantyczną pracę.
Festiwal zamknął się, myślę, na bardzo wysokim poziomie, więc kompozycją Gawlika teraz kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, a na Festiwalu Chórów Chłopięcych bardzo obecny był Andrzej Chylewski.